śpiewać, mogę uwielbiać Boga i Bóg uzdrawia. 1000 lat temu, tak dzisiaj też uzdrawia. Także zachęcam do modlitwy.
Czyli widzicie, Bóg działa. Kto jeszcze? To może reszta później. Poprosimy w takim układzie teraz naszego szacownego gościa, aby podzielił się z nami tym, co ma na sercu. Nie wiem, czy tutaj ta kazalnica będzie, może przesuniemy bliżej. To proszę bardzo.
Witam was serdecznie. Jak słyszycie mój głosik, to pewnie jesteście przestraszeni, ale jakoś dotrwam. Jedyna różnica jest taka, że będę musiał mówić spokojnie, nie nadwyrężać głosu, bo jutro jeszcze gdzieś tam w Polsce na południu, w Wodzisławiu mam nagrania, więc muszę mieć głos sprawny, więc będę grzecznie dzisiaj się zachowywał, okej? Okej. Tak nawiązując do słów pastora Janusza, bardzo was proszę, żebyście o mnie żadnych informacji na internecie nie sprawdzali. Ja sam się tam doczytałem tyle kłamstw o sobie, że w ogóle byłem zdziwiony różnymi rzeczami. No ale takie to jest życie współczesne. Tak. A szczególnie w internecie. Super. Miło mi być z wami znowu. Prawdę mówiąc, to już parę dni temu myślałem, żeby może nie przyjeżdżać, ale nie miałem żadnego innego terminu do zaproponowania. Dopiero na za rok, więc mówię, pojadę. I taki trochę słaby jestem, trochę mi głos wysiada, ale widocznie Pan Bóg chce, żebym odpoczywał trochę więcej, bo ostatnio było intensywnie, więc odpocznę w swoim czasie niedługo. Dzisiaj moje zwiastowanie zatytułowałem Szturchnięcie anioła. Czy kogoś z was kiedyś jakiś anioł szturchnął? Czasem niektórzy potrzebują. Ale po kolei. Pierwsza Królewska, 19 rozdział od 3 do 7 wiersza. Słowa te przestraszyły Eliasza. Dla ratowania życia postanowił uciec. Przybył aż do Berszeby, która należy do Judy, i tam zostawił swojego sługę, a sam udał się dalej na pustynię. Szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś jałowcem i życzył sobie śmierci. Dosyć już, Panie, prosił. Zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Wkrótce położył się i zasnął pod tym jałowcem, lecz oto trącił go anioł. Wstań, powiedział, posil się. Gdy Eliasz rozejrzał się, zobaczył u wezgłowia upieczony na gorących kamieniach placek oraz dzban z wodą. Zjadł więc, napił się, odwrócił i zasnął. Ale anioł Pana wrócił. Znów trącił go i powiedział, wstań, posil się, bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę. Bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę. Ale po tej drodze mogą się wydarzyć różne rzeczy. Nawet i takie, które sprawiają, że nie chce ci się nigdzie dalej iść. Zapewne znacie tę historię Eliasza i zapewne słyszeliście jakieś kazania na ten temat. Mnie parę rzeczy poruszyło w tej historii, że tak powiem, nowych. Więc postanowiłem przygotować kazanie i podzielić się z tym z wami. Jak to jest, że natychmiast po wielkim zwycięstwie jest doprowadzony na skraj wytrzymałości i mówi, nie chce mi się żyć, Boże. No ale zaraz, przed chwilą sprowadziłeś ogień z nieba. Cały wielki lud powiedział, Pan jest Bogiem, widząc ten niesamowity ogień. I zaraz potem, jeszcze będąc na tej górze Karmel, nie wiem, czy byliście tam niektórzy z was na górze Karmel. Bardzo fajna góra, kiedyś z żoną tam pojechałem, zrobiliśmy sobie zdjęcie i potem na zdjęciu patrzymy, a tam tęcza jest nad nami. Pan Bóg ma ze mną przymierze i z moją żoną. Może powinienem powiedzieć odwrotnie, z moją żoną i ze mną. I tam na tej górze zaczął się modlić o przebudzenie. o deszcz przebudzenia. I to przebudzenie przyszło po wielu latach. Przyszedł deszcz z nieba. Po wielu latach przyszła możliwość, żeby zrosić tę ziemię i żeby ziemia wydała plon. I zaraz po tych wszystkich wydarzeniach ten prorok usłyszał wiadomość, że komuś się nie podoba. Napisali na nim o nim najpierw w internecie. I tam w internecie na Messengerze mu zagrozili, że marnie z nim będzie. I on się biedny tak wystraszył, że nawet uciekł tam, gdzie nie było sieci zasięgu internetu. Poszedł na pustynię i tam zostawił swojego sługę, a potem udał się na cały dzień drogi i sobie zasnął. Nie wiem, czy to była depresja. Z pewnością był sfrustrowany. Sfrustrowany, jeszcze raz sfrustrowany swoim życiem. Gdybyście musieli ocenić Eliasza w tym momencie jego życia, czy coś wartościowego w jego życiu się wydarzyło? Oczywiście, że tak. Wybaczcie mi, wezmę dopalacz. Będę miał buzi, to mi bardziej pomaga niż woda. Poczekaj sobie z nim. Całkiem smaczny. Polecam. Firma Strepsils. Nie wiem, czy mi zapłacą za reklamę tutaj. W jego sercu i w jego życiu było tak, że on nie miał żadnej nadziei na przyszłość. Gorliwie się wstawiał za Panem, swoim Bogiem. I chciał, żeby ludzie służyli Bogu. I Bóg dał mu wielkie zwycięstwa. Zwycięstwa niewyobrażalne. Chwała Boża się objawiała w jego życiu. To nie był jakiś tam przeciętny prorok. Chwała Boża tak się w jego życiu objawiała, aż pewnego dnia mówi: jestem sfrustrowany. Ja nie widzę dla siebie żadnej nadziei na przyszłość. Nic więcej już nie mogę zrobić. Uciekam. Umrę. Nie jestem lepszy niż moi rodzice. Oni tam walczyli, no ale trudno. Wiecie, charakterystyczne jest to, że zasnął. To jest obraz pewnego letargu, który w jego sercu zapanował. Zasnął i nic więcej się nie dzieje. Brak wielkich oczekiwań. Boże, ja niczego już od Ciebie nie oczekuję. Kiedy ostatnio tak powiedziałeś Bogu? Boże, ja już chyba niczego wielkiego nie oczekuję od Ciebie. Żeby tylko gorzej nie było. Ale pozwólcie, że zrobię pewną dygresję. W języku hebrajskim jest pewien wzorzec językowy. Nazwy roślin mają również inne znaczenie. Na przykład w pierwszym rozdziale Księgi Jeremiasza Pan Bóg daje mu widzenie i mówi: co widzisz, Jeremiaszu? Widzę migdały. Dobrze widzisz, bo czuwam. Słowo migdał i czasownik czuwał to jest to samo słowo. Tak, dobrze zobaczyłeś, bo czuwam. Jest taka inna historia w Starym Testamencie, kiedy Pan Bóg dał... Nie przeszkadza wam, że tak nudno jakoś mówię monotonnie? Że Pan Bóg dał Dawidowi... To może jeszcze to zdejmę. Aż się spociłem przy tym mówieniu. Pan Bóg dał Dawidowi zwycięstwo i pokonał wszystkich Filistyńczyków przed nim. I Dawid wtedy mówi tak: Pan przełamał przede mną moich nieprzyjaciół, jak się przełamują wody. Może pamiętacie ten fragment. A potem zaraz wkrótce jeszcze raz wyruszyli Filistyńczycy przeciwko niemu. I Dawid wtedy pyta: Boże, to co mam zrobić? I wtedy Bóg do niego mówi: skryj się za krzewami balsamowymi. A gdy usłyszysz, że ja stąpam po tych krzewach balsamowych, to możesz nadszedć i ja ci dam zwycięstwo. Więc tak sprawdziłem którymś razem, co znaczy słowo balsam. To jest nazwa rośliny. Po hebrajsku beka, jest taka dolina. Beka w Izraelu. Słowo beka znaczy również łzy, szlochanie, ból. I tak sobie pomyślałem, Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistyńczykami, ale dopóki Bóg nie dotknie jego łez, dopóki Bóg nie dotknie jego szlochania, dopóki Bóg nie dotknie jego ran, człowiek nie jest w stanie cieszyć się niczym w swoim życiu. Bóg najpierw musi dotknąć tych sytuacji, kiedy szlochałeś w bólu. Bóg musi dotknąć tej dziedziny twojego życia, kiedy bardzo cię bolało. Musi dotknąć tych sytuacji, z którymi ty sam sobie poradzić nie możesz. Nie możesz się uporać. I dopiero wtedy, kiedy Bóg cię dotknie, stajesz się zdrowym i szczęśliwym człowiekiem. Bo dopóki są w tobie rany, tak jak były w Dawidzie, żadne zwycięstwo ci nie pomoże. Bóg musi przespacerować się po twoich łzach i po twoim szlochaniu. No więc zacząłem się zastanawiać, czy to słowo jałowiec ma jakieś znaczenie. Eliasz usnął pod krzakiem jałowca i powiedział: nie jestem lepszy od moich rodziców, od moich ojców. Lepiej, żebym umarł. Ja nic nie zdziałam w tym życiu. To słowo jałowiec po hebrajsku brzmi ratam. Przepraszam, ja rzadko się posługuję takimi słowami, ale czytam, sprawdzam w językach oryginalnych. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, tak? Wyjątkowo. To słowo brzmi ratam i oznacza również uprząż, lejce, związanie, kontrola. Wow. Czyli Eliasz nie zasnął pod jakimś zwykłym krzewem. Eliasz zasnął pod kontrolą czyjąś. Żeby złożyć swoje ciało w odpocznieniu, bez walki, bez poruszania się, w podporządkowaniu. To słowo po angielsku, bo to takie słowniki tylko miałem, po angielsku też mówi, że jałowiec oznacza uprząż, którą się nakłada na konia, żeby go kontrolować. Co robisz z tą uprzężą? Kontrolujesz go, kiedy ciągniesz go w jakąś stronę, on skręca. Kiedy chcesz zahamować, posługujesz się uprzężą. On się tobie poddaje. On nie ma już swojej własnej woli, ale chodzi o to, żeby opanować tego konia. Chodzi o to, żeby był posłuszny rozkazom. I Eliasz przychodzi na pustynię pod ten krzak jałowca i jest posłuszny rozkazom. Czyim? Te jego reakcje były powodowane strachem, ponieważ Izabel chciała go zabić. Ale Izabel to jest tylko czubek góry lodowej. To był mąż Boży, który sprowadzał z nieba ogień, żeby wyzwolić Boży lud. To był mąż Boży, który sprowadzał z nieba wodę, deszcz, żeby przyszło przebudzenie. Komu to przeszkadzało? Przeszkadzało to diabłu, dlatego diabeł postanowił, że weźmie go pod kontrolę, wrzuci go w uprząż, że zacznie pociągać tymi sznurkami, tymi linkami czy lejcami, jakkolwiek to nazwiemy. A po co? Żeby przypadkiem Eliasz nie robił tego, do czego został powołany. Diabeł wie, że nie zabierze nam zbawienia, bo nam go nie dał. Diabeł o tym wie. Ale diabeł również wie, że może nałożyć na twoje życie uprząż. W twoje usta włoży wędzidło i może cię kontrolować. Jeśli jesteś koniem wyścigowym Pana Boga, albo koniem roboczym Pana Boga, co za różnica? Najważniejsze, że Pana Boga. To diabeł bardzo by chciał tak kontrolować twoje życie, żebyś robił tylko to, na co on ci pozwoli. Ciekawe, prawda? Żeby robić w swoim życiu jedynie to, na co on ci pozwoli. Nic więcej. Możesz się cieszyć, że jesteś silnym i pięknym koniem. Możesz się cieszyć, że należysz do najpiękniejszej stajni, ale on trzyma lejce do twojego życia. Ten sen Eliasza jest obrazem stanu człowieka, który pokazuje tak. Świat jest podły. Trzeba się tylko bronić. Uwaga. Uwaga, żeby się coś nie wydarzyło. On widział więcej problemów niż nadziei w swoim życiu. Pomyślcie o jego historii. Jakim niesamowitym był prorokiem Bożym. I ten niesamowity prorok Boży pewnego dnia widzi więcej problemów niż nadziei w Bogu. To znaczy, cały świat był jednym wielkim problemem, a nadziei w Bogu nie było żadnej. Mówi, Boże, lepiej, żebyś mnie zabrał. Boże, ja już nic nie dam rady zrobić. Ja już niczego nie zmienię. Panie, po co mi żyć? Po co mam się szarpać? Po co mam się bać? No widzisz, ściągnąłem ogień z nieba, no i co? W takich chwilach jakże łatwo jest nam źle oceniać to, co Bóg w naszym życiu zrobił i przez nas. Boże, widziałeś, ściągnąłem deszcz z nieba. Ale jakby w tym momencie to nie ma żadnej wartości. Te problemy. Boże, nie widzę, co będzie następnego dnia. Uciekam od nich, a potem zasypiam pod tymi lejcami, pod tą uprzężą, pod tą kontrolą. Nie chcę się już szarpać. To, co się działo w sercu Eliasza, nie miało nic wspólnego z dziełem Bożym w jego życiu. Wiecie, nawet w najczarniejszych momentach naszego życia możemy mieć radość w Panu. Przypomina mi się prorok Jeremiasz. Tam jest opisana historia, że kiedy otaczali Jerozolimę Chaldejczycy, Babilończycy, jak ktoś woli, i kiedy tak byli wokół Jerozolimy, czarna rozpacz wszystkich wzięła. Głód, brakowało wody. I pewnego dnia Jeremiasz dostaje wiadomość, że ktoś daje mu kawałek ziemi w miejscowości Anatot. Nie wiem, czy słyszeliście tę historię z księgi Jeremiasza. Żadnej nadziei, niewola. I on jest taki szczęśliwy i mówi tak, Boże, ten fakt, że dostałem ten kawałek ziemi w Anatot, dziedzictwo po moich przodkach, daje mi tyle nadziei, masz plan dla mojego życia. I Jeremiasz, będąc w tym mieście oblężonym, w Jerozolimie, gdzie wszystkiego brakowało, gdzie było tak bardzo trudno, Jeremiasz mówi, Boże, jak ja Ci dziękuję, że masz dla mnie przyszłość. Jego serce nie było w uprzęży. Tak? Jego serce nie było kontrolowane. To miasto, w którym żył, było oblężone, było kontrolowane przez Chaldejczyków, ale jego serce było wolne. To było serce wolnego człowieka. On mówi: Boże, tak Ci dziękuję, że masz dla mnie przyszłość. Tak Ci dziękuję, że masz dla mnie nadzieję. Ja nie wiem, jak to się stanie, bo wszystko, co widzą moje oczy, to widzą tylko to, że są wojska, które otaczają nas. Widzę, jak wszyscy się boją. Widzę, jak wszyscy to przeżywają. Ale wiem jedno, że mój Bóg ma dla mnie nadzieję. I On tym żył. I zaczął zadziękować Bogu za to. To było niesamowite. Jeśli znasz życie, jeśli masz silne przekonania, doświadczenie i mądrość, to mam pewność, że to słowo dzisiaj jest dla Ciebie. Chcę Was zapytać, czy Wasze serca i Wasze umysły są wolne od jarzma uprzęży? Gdy bierzesz pod uwagę swoje życie, gdy bierzesz pod uwagę swoje doświadczenia, gdy bierzesz pod uwagę wszystko, co się wydarzyło w Twoim życiu, to mam do Ciebie pytanie, czy chce Ci się jeszcze biec? To jest podstawowe pytanie. Bo Eliaszowi już się nie chciało biec za Panem. Jeszcze jak ten deszcz był, no to Eliasz zaczął biec przed rydwanem króla. Ale przyszedł moment, pewnie miał uzasadnienie. Uzasadnienie takie, że przecież ma doświadczenie, wie jak życie wygląda, wie jak to jest. Wiecie, tak, no przeżyliśmy w zborze niejedno, tyle lat jesteśmy chrześcijanami, nie? I biorąc pod uwagę te wszystkie nasze doświadczenia, czy chce nam się jeszcze biec? Boże, jestem gotowy do biegu. Tylko powiedz mi kiedy. Tylko powiedz mi jak. Tylko powiedz mi, kiedy mam wystartować. Jestem gotowy biec, Panie. Albo może jestem całkowicie wyhamowany pod tą uprzężą, śpię. Spokojny, bez ruchu. Niczego już nie robię dla Pana. Eliaszu, ale przecież jeszcze masz ogień do sprowadzenia z nieba. Nie śpi pod tym krzakiem jałowca. Nie śpi pod tą uprzężą. Eliaszu, masz do sprowadzenia ogień z nieba. Eliaszu, wstawaj, bo przecież deszcz przebudzenia jeszcze przez ciebie musi przyjść na tę ziemię, by zrosić tę ziemię, by wydała ziemia plon. Eliaszu, to, co diabeł chce zrobić, to, co diabeł planuje zrobić w Twoim życiu, to poskromić tego ducha Eliasza, który jest w Tobie. Żebyś już więcej Bogu tak nie wierzył jak kiedyś. Żebyś nie sprowadzał ognia z nieba. Żebyś przestał wierzyć w moc modlitwy. Żebyś przestał wierzyć, że Duch Święty może zmienić czyjekolwiek życie. Nie wiesz już takie rzeczy. Przecież tylu chrześcijan widziałem. Tyle lat służę Bogu. Przychodzi do nas diabeł i chce nam zabrać ducha Kaleba. Pamiętacie, kim był Kaleb? Jeden z dwóch, którzy weszli do ziemi obiecanej. Jozue i Kaleb. Całe pokolenie nie wierzyło Bogu. Całe pokolenie umarło. No więc Jozue i Kaleb wchodzą do tej ziemi obiecanej, zdobywają całą ziemię obiecaną i wtedy Kaleb, już staruszek na nasze pojęcie starczego wieku, a w tamtych czasach tym bardziej. I wtedy Kaleb przychodzi do Jozuego i mówi tak: ej, Jozue, koleżko, bracie mój, przyjacielu. Pamiętasz, poszliśmy do ziemi obiecanej razem. Wszyscy wyginęli, tylko my dwaj zostaliśmy. Oj, to było tyle lat temu. Wiesz, co mam do ciebie prośbę? Pamiętasz, co Bóg nam obiecał wtedy? Popatrz na te góry. Ja je sobie zdobędę. Pozwolisz mi? Kalebie, ale tam olbrzymi mieszkają. Tam mieszka rosły lud, a ty jesteś stary. Daj spokój. Ja sobie tę ziemię zdobędę. Wiecie, jak bardzo potrzebujemy mieć ducha Kaleba. Jak bardzo potrzebujemy mieć, być ludźmi, którzy mówią, ja zdobędę tę ziemię obiecaną. Ja zdobędę tę górę. Ja zdobędę tę ziemię dla siebie. Ja będę służył Bogu. Ja będę miał dary Ducha Świętego. Będę ewangelizował. Mój zbór będzie oglądał chwałę Bożą. Będę oglądał odpowiedzi na modlitwy. Będę widział łaskę Pana. Będę dostrzegał to wszystko. Pozwól mi pójść na tę górę. Jozue nigdy mu nie powiedział, słuchaj, Kalebie, niech młodsi pójdą. My sobie siądźmy tutaj, pogośćmy się, a w międzyczasie niech oni coś zdobędą. Ale serce Kaleba było sercem, które nie było pod uprzężą. Problemem Eliasza było to, że stracił ducha Eliasza. Problemem Eliasza było to, że stracił ducha Kaleba. Już nic nie chciał zdobywać. Przepraszam, i wczoraj coś wspominałem o moim psie. Dzisiaj znowu coś powiem. Wiecie, dlaczego ja mam smycz na mojego psa? Jak idzie gdzieś, gdzie ja nie chcę, wiecie, co robię? Krótki ruch. Krótki ruch i nie idzie. I my czasem tak żyjemy. Wiecie, wydaje nam się, że tak, możemy pójść tu, tam, powąchać, popatrzeć. Jak idziemy do miejsc i do sytuacji, w których Bóg nas zacznie używać, co robi diabeł? Krótki ruch. I już wiemy, że tam nie można. Ileż razy Bóg otwiera przed nami drzwi. Ileż razy Bóg otwiera możliwości przed nami. A potem krótki ruch. Coś się wydarzy. Nie wiem co. Czyjeś słowa. Jakieś trudne wydarzenie, jakaś choroba. I nagle człowiek mówi tak. To ja może lepiej dam spokój. Czy rozumiecie, o czym mówię do was? Ja sobie wymyśliłem cudowne powołanie i cudowną służbę dla siebie, która by mi przyniosła olbrzymią satysfakcję. Mogę się z tym z wami podzielić? Chciałbym hodować pelargonię dla Pana Jezusa. Nigdy bym się z nimi nie kłócił. Byłoby spokojnie. Wiecie, jak ludzie mi mówią o zwycięstwach w Jezusie, moja pierwsza myśl jest taka, a bierz ty sobie te wszystkie zwycięstwa w Jezusie dla siebie. Ja nie chcę żadnego. Dlaczego? Bo najpierw muszę iść na wojnę. Żeby oglądać zwycięstwo, muszę najpierw iść na wojnę. Więc zabieraj te wszystkie swoje zwycięstwa. Ja nie chcę się szarpać z życiem. Ja nie chcę się zmagać. Ja nie chcę odczytać o sobie w internecie. Nie chcę. Czasem to boli, ale nie chcę. Ja bym hodował pelargonię. Mój tata był ogrodnikiem, znał się na tym. Moja młodość to była młodość w szklarniach. Bym sobie hodował pelargonię. Piękne są, pachnące. panie podziwiają. Jakie wspaniałe. Przyniósłbym taką pelargonię Panu Jezusowi i powiedział, widzisz, Panie Jezu, dla Ciebie to zrobiłem. A On mnie wysyła na wojnę. A On mnie wysyła do sytuacji, gdzie muszę się mierzyć z samym sobą. Gdzie muszę się zmierzyć z moim własnym sercem. Gdzie muszę się zmierzyć z własnymi moimi lękami. Z moją własną naturą. Boże, już mam dosyć. Nie chcę znowu zwyciężać tej kolejnej górki w moim życiu. Jak patrzę na mój charakter, znowu ma się coś przemienić, znowu ma się coś przekształcić, znowu ma coś inaczej. Boże, nie chce mi się. Albo możemy powiedzieć, Panie, pozwól mi zdobyć te góry. Ale słuchaj, tam olbrzymi mieszkają. Tam oni się znają na wojence. Nie szkodzi. Pozwól mi to zdobyć. Ja wiem, że Ty mi dasz zwycięstwo. A wszystko, co ja mam zrobić, to nie uciec w międzyczasie. To nie uciec ze strachu, nie zrezygnować. Panie, pozwól mi zdobyć te góry dla Ciebie. Bo zwycięstwo nie należy do człowieka. Nie wiem, czy wiecie o tym. Zwycięstwo należy do Pana. Są tacy, którzy ufają koniom i uzbrojeniu, ale zwycięstwo należy do Pana. Panie, pozwól mi to zdobyć. Czy masz w sobie ducha Kaleba, który chce coś zdobyć dla Królestwa Bożego? Czy masz w sobie ducha Eliasza, który pragnie przynieść ogień chwały Bożej pośród Bożego ludu? Czy masz w sobie ducha Eliasza, który pragnie przynieść deszcz łaski Bożej i błogosławieństwa? Czy może leżysz pod krzakiem jałowca i pod tym krzakiem mówisz? Ach, marnie. I wtedy przychodzi do Eliasza anioł. Szturchnął go. Kiedy przeczytałem o tym, z tym bratem się tak dobrze nie znam, więc może z innym bratem szturchnął go. I to nie było takie szturchnięcie. Wstawaj! Czy kiedyś cię szturchnął anioł? Ten Eliasz pod krzakiem jałowca nie podobał się Bogu. Przychodzi anioł i mówi tak, wstawaj, masz tutaj jedzenie, masz tutaj picie, chłopie, przed tobą jeszcze kawał drogi. Gdzie ty tutaj się rozłożyłeś? Prawda? Gdzie się tutaj rozłożyłeś, załamany? Wstawaj! Więc posilił się trochę, zjadł, napił się i znowu zasypia. Może potrzebował. Wtedy anioł go ponownie budzi i mówi do tego Eliasza, który jest pod uprzężą. Śpi pod krzakiem jałowca. I mówi do niego, wstawaj. Daleka droga przed tobą. Wiecie, to jest bardzo ciekawe. Za chwilę jeszcze powiem o więcej, ale muszę wrócić do jednej myśli. Co diabeł robi, żeby nas powstrzymać? Przed dobrymi rzeczami, do których Bóg nas powołuje. Jeden mój znajomy, pastor Samuel Rodriguez się nazywa. Jak może kiedyś na YouTube wejdziecie, bardzo ciekawa postać, Hiszpan w Ameryce. Mówi po hiszpańsku kazanie i po angielsku. Z taką ekspresją, że po prostu zadziwiające. Ale opowiada pewną historię. Otóż został zaproszony przez prezydenta Trumpa na jego inaugurację, żeby się pomodlił. To można zobaczyć na YouTube. On się modli błogosławieństwami z 5 rozdziału Mateusza. I zaraz po katolickim kardynale. To możecie to zobaczyć. Zaraz po katolickim kardynale. Samuel Rodriguez. Guez się pisze. Rodriguez. I mówi, kiedy tak siedział tam, oczywiście musiał siedzieć dosyć mocno z przodu, kiedy tam siedział, mówi, tutaj był George Bush i pani prezydentowa Laura Bush, tam inne postacie. I on tak siedział w trzecim rzędzie, tutaj jacyś inni prominentni ludzie. I to też widziałem, wszyscy siedzą w komórkach. I ten kardynał się modli, ma wyjść Sammy Rodriguez i dostaje w tym momencie wiadomość na Messengerze. Bóg mi pokazał, że za kilka minut wydarzy się coś absolutnie strasznego. Uciekaj stąd. Obejrzyjcie to, jak on wyszedł i mówi, taką wiadomość dostał parę minut przed swoim wyjściem. Mówi, Boże, co mam zrobić? Uciekać? Mówi, Boże, co mam zrobić? Czy Secret Service mam zawiadomić? Tak patrzy na tę komórkę, patrzy i mówi tak. Wywalam tę kobietę z grona znajomych. Wyrzucił ją. I poszedł się modlić. Ileż razy diabeł robi coś, żeby założyć na nas kaganiec. Wędzidło. Powstrzymać nas. Uważaj. Tego nie wolno ci zrobić. I przychodzi anioł i szturcha. Zrób coś z sobą. Ja osobiście nienawidzę, jak mnie ktoś szturcha. Mam gwałtowne reakcje. To szturchnięcie anioła było oznaką braku szacunku. Anioł przyszedł i nie miał szacunku do stanu, w jakim się znajdował Eliasz. Nie wyraził prośby. Nie dyskutował, nie wyjaśniał. To były polecenia. Rusz się, wstań, posil się, zjedz coś, wyrusz, idź w drogę. Otrząśnij się ze swojego stanu. Kiedy mówię to zwiastowanie do przywódców, mówię tak. Nie ma nic gorszego w Kościele Jezusa Chrystusa niż przywódcy, którzy stracili ducha Eliasza. Kiedy mówiłem to kazanie do przywódców, powiedziałem, nie ma nic gorszego niż przywódcy Kościoła Jezusa Chrystusa bez ducha Kaleba, którzy już nic zdobywać nie chcą. Tak, chcemy, żebyśmy rośli, tak, żeby było łatwiej, lepiej, przyjemniej, żebyśmy mogli się pochwalić. Ale tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy mieli ducha zdobywców. Eliasz był w stanie stanąć przeciwko całemu narodowi, całemu Izraelowi i powiedzieć, jak długo będziecie kuleć na dwie nogi. Albo służcie Bogu, albo służcie Baalowi. Ten Bóg, który odpowie ogniem, ten jest prawdziwym Bogiem. Sam jeden. Myślę, siostry i bracia, że to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie dotyka chrześcijaństwo w ogóle. Nawracamy się, jesteśmy w Kościele Jezusa Chrystusa, ale niczego nie chcemy zdobyć dla Jezusa. Czasem nawet jednej duszy nie chcemy zdobyć. Nie chcemy się niczemu przysłużyć. Nie chcemy niczego zmieniać. Ale Bóg nas postanowił, żebyśmy byli właśnie wolni. Żebyśmy byli końmi wyścigowymi czy roboczymi końmi dla Królestwa Bożego, których żaden diabeł za uzdę ciągnąć nie będzie. Żebyśmy wierzyli w moc modlitwy. Byśmy wierzyli w moc postu. Byśmy wierzyli w moc wyznawanego przez nas słowa. Byśmy przezwyciężali Goliatów. Byśmy przezwyciężali góry, które przed nami stoją. Byśmy sprowadzali ogień z nieba. Byśmy sprowadzali deszcz przebudzenia z nieba. Nie musimy czekać na innych. To nie jest sztuka powiedzieć, no dobrze, niech mi Eliasz sprowadzi ogień. Ty bądź tym Eliaszem. To nie jest sztuka powiedzieć, niech mi Eliasz sprowadzi deszcz przebudzenia. Ty bądź tym Eliaszem. Fajnie jest powiedzieć, no jak to cudownie, że gdzieś tam ktoś z imienia i nazwiska sprawił, że zdobyliśmy naszą ziemię obiecaną. Ty bądź tym Kalebem. Zmierz się z sobą. Zmierz się z duchową rzeczywistością. Daj swojemu życiu wzrost, rozwój. Daj swojemu życiu poświęcenie, żeby przez Ciebie Kościół Jezusa Chrystusa wzrastał, umacniał się, był błogosławiony. Jakże często żyjemy we wstydzie nałożonego kagańca na nasze życie. Tak po prostu diabeł założył na nas jakiś kaganiec. Cokolwiek to jest. Cokolwiek to jest. Nakłada nam kaganiec albo zmusza nas do robienia rzeczy, których nie powinniśmy robić albo których nie chcemy robić. Posłuchajcie jeden fragment z Księgi Sofoniasza. 1:12. Nie otwierajcie może. Możecie sobie zapisać. Posłuchajcie mnie raczej. Gdy przyjdzie czas, przeszukam Jerozolimę w świetle lamp i ukażę siedzących drętwo nad resztkami wina, myślących w swoim sercu, nie uczyni Pan nic dobrego, ale także nic złego. Są ludzie, którzy nawet jeśli idą do nieba i wierzą w niebo, przestali wierzyć w wielkie dzieła Boże. Nie uczyni Pan nic wielkiego, nic dobrego. Są też ludzie, którzy przestali wierzyć w działanie Boże, w gniew Boży. Dzisiaj się nie mówi o gniewie Bożym, prawda? To poczytajcie Biblię. Przychodzi dzień wielkiego gniewu Boga. Nie tylko przeciwko diabłu, ale i przeciwko ludziom, którzy nie oddadzą swojego życia Panu i nie pójdą za Panem. Wiecie, ale my żyjemy jak uśpieni, jak spici winem. Bóg nie uczyni ani nic dobrego, ani nic złego. Popatrz na rzeczywistość, popatrz na zbór. Czy uczyni Bóg coś? Nie, będzie tak, jak jest. Ale przyjdzie dzień, kiedy Bóg będzie przeszukiwał. Jerozolimę, tam jest powiedziane. Co to znaczy? Nie wiem. Może nasze zbory. Będzie przeszukiwał. Będzie szukał ludzi, którzy spici tym diabelskim winem mówią, Bóg ani nic dobrego, ani nic złego nie uczyni. A tak po prostu, aby sobie jakoś tam dokolebać się. Kalebie, gdzie jesteś? Eliaszu, gdzie jesteś? Mógłbym przywoływać dziesiątki postaci z Biblii, które nigdy się nie ugięły przed problemem, przed brakiem, które nigdy się nie ugięły przed okolicznościami, jakie na nich spadły. Mieli dużo gorsze okoliczności, ale powiedzieli, nie, Boże, ja się nie ugnę, ja się nie poddam, ja będę walczył. Bóg potrzebuje dzisiaj takich Kalebów. Bóg potrzebuje Eliaszów. Szturchnięcie anioła jest wyrazem miłości Bożej do nas. Bóg kocha Cię wystarczająco mocno, żeby wybudzić Cię z tego stanu odrętwienia i żeby wybudzić Cię z tego stanu ujarzmienia. Tak, Twoje życie może się zmienić i może być, nawet jeśli jest fajne, to może być cudowne. Pozwól Bogu, by coś Twoim życiem zrobił. Pozwól Bogu, żeby Twoje życie nabrało innych kolorów. Zacznij walczyć. Zacznij walczyć w modlitwie, w poście. Zacznij spędzać czas z Bogiem, żeby zobaczyć, że Bóg może coś cudownego uczynić. Nie zawsze we wszystkim w naszym życiu potrzebujemy rewolucji. Nie zawsze. Powiem Wam tak. Nie jesteśmy w stanie zmienić swojej przeszłości, jak ja tu napisałem. Nie jesteś w stanie zmienić niczego w swojej przeszłości. Możesz zmieniać jedynie to, co przed tobą. Zmień to. Nie czekaj na to, co ci życie przyniesie. Ty przynieś do twojego życia ogień. Ty przynieś do twojego życia deszcz przebudzenia. Przynieś. Bóg ciebie chce użyć. Wiecie, jest tyle dziedzin naszego życia, gdy siedzimy i po prostu akceptujemy wszystko tak, jak leci. A przecież Bóg nas powołał do tego, byśmy zmieniali świat. Byśmy zmieniali ten świat. By ludzie usłyszeli o Jezusie. By ludzie przez nas byli chrzczeni Duchem Świętym. Amen. Byśmy zobaczyli Bożą moc, która działa w naszym życiu. A jakże często koncentrujemy się na czynnościach i rzeczach, które nie przynoszą żadnej zmiany. Powtarzamy to. I wiemy, że żadnej zmiany nie będzie. Najmocniej przepraszam, że troszkę przydługo do was mówiłem. Aż mi wstyd. Mam dla was dobrą nowinę. Przed tobą daleka droga. Przed tobą daleka droga. Wstań i zerwij pęta. Posil się. A Pan cię poprowadzi dalej. Ja nie wiem, jakie dzisiaj są twoje pęta. One różne mogą być. Mogą być psychiczne, emocjonalne. To mogą być choroby. To mogą być okoliczności, w jakich się znajdujemy. I wydaje się, że nie ma możliwości się wyrwać. Ja nie wiem. Pan dzisiaj do ciebie mówi. Eliasz, wstań. Ten Eliasz mi się nie podoba. Podoba mi się ten, który sprowadza ogień. Podoba mi się ten, który sprowadza deszcz. Podoba mi się Kaleb, który zdobywa ziemię. Zerwij te pęta. Przed tobą jeszcze daleka droga. Idź. Idź za Panem. Halleluja. Powstańmy może, żeby się modlić. Być przed naszym Bogiem przez chwilę.